Musimy znaleźć drogę okrążającą północny cypel, rzekł Gimli. Drużyna powinna, nie zwlekając, iść pod górę głównym szlakiem i zbadać, dokąd on prowadzi. Nawet gdyby nie było tego jeziora, nie moglibyśmy wciągnąć objuczonego kuca po skalnych schodach.
Ależ w żadnym przypadku nie można by biednego zwierzaka wziąć do podziemi, odparł Gandalf. Droga pod górami wiedzie wśród ciemności, jest miejscami bardzo wąska i stroma. Kucyk nie przeszedłby tam, gdzie może nam się uda przejść.
Biedny stary Bill, westchnął Frodo. Nie pomyślałem o tym. I biedny sam. Co też on na to powie?
Bardzo mi przykro, rzekł Gandalf. Biedny Bill był dobrym kompanem. Serce mi się ściska, że trzeba go teraz porzucić. Gdyby to ode mnie zależało, nie obciążałbym drużyny tylu bagażami i nie brałbym zwierzaka, zwłaszcza Billa, którego sam tak kocham. Od początku obawiałem się, że będziemy zmuszeni obrać tę drogę.
Dzień miał się ku końcowi. Zimne gwiazdy wybłysły w górze ponad zachodzącym słońcem, kiedy drużyna, spiesząc ile sił w nogach, wspięła się wreszcie na zbocze i dosięgła brzegu jeziora. Na oko nie mierzyło ono więcej niż paręset stóp w najszerszym miejscu. Jak daleko rozlewało się ku południowi, trudno było jednak ocenić w mierzchnącym już świetle. Północny brzeg dostrzegali w odległości nie większej niż pół mili. Między kamiennym murem zamykającym dolinę, a skrajem wody pozostawał wąski rąbek ścieżki. Bez zwłoki ruszyli więc naprzód, bo mila z okładem dzieliła ich od miejsca na przeciwległym brzegu, do którego dążył Gandalf, a potem czekało ich jeszcze poszukiwanie drzwi. Kiedy dotarli do najdalej na północ wysuniętego cypla jeziora, zagrodziła im drogę wąska struga. Stojąca zielona woda wyglądała jak oślizłe ramię wyciągnięte ku ścianie gór. Nieustraszony Gimli wszedł w nią pierwszy i stwierdził, że nie sięga mu wyżej kostek. Towarzysze szli za nim gęsiego, stąpając ostrożnie, bo pod gęstym zielskiem kryły się śliskie, zdradzieckie kamienie i niespodziane wyboje. Frodo wzdrygnął się z obrzydzenia, zanurzając stopy w ciemnej, brudnej wodzie. W chwili, gdy sam, który szedł ostatni, wyprowadzał Billa na przeciwległy brzeg, rozległ się cichy szelest, świst i zaraz potem plusk, jak gdyby jakaś ryba zmąciła nieruchomą powierzchnię. Wszyscy odwrócili się błyskawicznie i zobaczyli pośrodku jeziora, którego krańce ginęły już w mroku, kręgi rozchodzące się coraz szerzej wokół jakiegoś odległego punktu na wodzie. Posłyszeli jakby bulgotanie, a potem zaległa cisza. Mrok gęstniał, ostatnie promienie zachodzącego słońca ugrzęzły w chmurach. Gandalf przynaglał, sadząc wielkimi krokami naprzód. Drużyna, jak mogła, starała się za nim nadążyć. Szli teraz wąskim skrawkiem lądu między jeziorem a urwiskiem. Przejście było ciasne, miejscami ledwie na kilka stóp szerokie, tu i ówdzie zawalone odłamkami skał i kamieniami. Posuwali się jednak, lgnąc jak najbliżej do ściany, odsuwając się jak najbardziej od czarnej wody. Uszli już z mile w kierunku południowym, gdy natknęli się na kępę ostrokrzewu. Pięki i suche gałęzie butwiały w kałużach. Wyglądało to na szczątki zarośli czy może żywopłotu, niegdyś osłaniającego drogę, która przecinała dolinę, dziś zatopioną w jeziorze. Lecz tuż pod skalną ścianą stały żywe jeszcze i krzepkie dwa drzewa. Tak wysokie, że Frodo zdumiał się, bo równie wielkich w życiu ani w marzeniu nie widział. Grube korzenie sięgały spod urwiska aż do wody. Z daleka ze szczytu schodów zdawały się pod nawisłą ścianą małe jak zwykłe krzaczki, teraz jednak piętrzyły się nad głowami wędrowców, sztywne, ciemne, milczące i rzucały gęsty czarny cień pod ich stopy, stercząc niby dwa filary strzegące kresu drogi.
No... Wreszcie jesteśmy u celu, rzekł Gandalf. Tu kończy się droga elfów z Holinu. Ostrokrzew to godło mieszkańców tej krainy. Posadzili więc te drzewa jako słupy graniczne swoich włości, bo zachodnie drzwi służyły głównie elfom z Holinu, utrzymującym ożywione stosunki z władcami Morii.
Było to za dawnych, szczęśliwych czasów, kiedy jeszcze serdeczna przyjaźń wiązała często istoty różnych ras, nawet krasnoludów z elfami.
Nie z winy krasnoludów rozwiała się ta przyjaźń, rzekł Gimli.
Nigdy nie słyszałem, by zawinili w tym elfowie, odparł Legolas.
A ja słyszałem jedno i drugie, rzekł Gandalf, i nie chcę teraz roztrząsać tej sprawy.
Proszę jednak was obu, Legolasie i Gimli, abyście wy przynajmniej byli przyjaciółmi i wspomagali mnie wspólnie, bo obaj jesteście mi potrzebni. Drzwi są zamknięte i ukryte, a im prędzej je odnajdziemy, tym lepiej. Noc za pasem. I zwracając się do reszty kompanii, dodał: ja będę szukał drzwi, a wy tymczasem przygotujcie się do zejścia w głąb Mori. Niestety, musimy się tu rozstać z naszym jucznym kucykiem. Odrzućcie wiele z rzeczy wziętych dla ochrony przed chłodem. Nie będą nam potrzebne w podziemiu, ani też, mam nadzieję, gdy wyjdziemy po drugiej stronie i pomaszerujemy dalej na południe. Resztę natomiast, a przede wszystkim żywność i skórzane worki na wodę, rozdzielcie między siebie.
Mistrzu Gandalfie, nie chcesz chyba zostawić biednego Billa na tym okropnym pustkowiu? Krzyknął Sam z oburzeniem i rozpaczą. Nie zgodzę się na to. Nie ma mowy. Nie porzucę Billa, który tak daleko zawędrował z nami i taki był przez cały czas poczciwy.
Mnie też go żal, Samie, odparł czarodziej. Ale gdy drzwi się otworzą, wątpię, czy zdołasz Billa wciągnąć do wnętrza w długie czarne lochy Mori. Musisz wybierać między Billem a swoim panem.
Bill pójdzie za panem Frodem, choćby do smoczej jamy, jeżeli ja go poprowadzę, rzekł Sam nieprzekonany. Przecież zostawilibyśmy go na niemal pewną śmierć w tym kraju, gdzie włóczą się stada wilków.
Mam nadzieję, że nie spotka go śmierć, odparł Gandalf. Położył rękę na łbie kucyka i szepnął mu coś do ucha. Weź z sobą te słowa, niech cię strzegą i prowadzą, rzekł. Mądre z ciebie zwierzę. Nauczyłeś się niemało w Rivendell. Wybieraj drogę przez krainy obfite w trawę i wracaj szczęśliwie do domu Elronda, czy gdzie indziej, gdzie chcesz.
Słyszysz, Samie?
Bill ma taką samą szansę ocalenia z wilczych łap i powrotu do domu jak my wszyscy.
Sam stał zgnębiony u boku Billa i nic nie odpowiedział Gandalfowi.
Kucyk, jak gdyby rozumiejąc, o co chodzi, parsknął i przytknął nos do jego ucha. Łzy płynęły z oczu Sama, gdy majstrował przy jukach, zdejmując pakunki z grzbietu kuca i zrzucając je na ziemię. Hobbici przeglądali rzeczy i odkładali na bok wszystko, bez czego mogli się już teraz obyć. Resztę zaś rozdzielali między siebie. Kiedy się z tą robotą uporali, zaczęli obserwować Gandalfa. Zdawało się, że dotychczas czarodziej nic jeszcze nie wskórał. Stał między dwoma drzewami, wpatrzony w nagą skalną ścianę, jakby spodziewał się, że oczyma wywierci w niej dziurę. Gimli kręcił się przy nim to tu, to tam, opukując toporkiem kamienie. Legolas przylgnął do ściany, nasłuchując.
— Wszystko już gotowe — powiedział Merry.
— Ale gdzie są te drzwi? Nie widzę ani znaku.
Drzwi zrobionych przez krasnoludów nigdy nie widać, kiedy są zamknięte, odparł Gimli.
Są niewidzialne. Nawet prawi właściciele nie mogą ich dostrzec ani otworzyć, jeżeli nie pamiętają hasła.
Tych drzwi jednak nie strzegła nigdy tajemnica dostępna wyłącznie krasnoludom, powiedział Gandalf, ożywiając się nagle i odwracając głowę. Jeżeli nie zmieniło się wszystko całkowicie, oczy, które umieją patrzeć, mogą wykryć sekret.
Zbliżył się do skały. Między dwoma drzewami w ich cieniu wznosiła się gładka ściana. Zaczął po niej wodzić rękoma, szepcząc coś niedosłyszalnie. Po chwili cofnął się nieco.
— Spójrzcie. — Czy widzicie?
Księżyc rzucał teraz odblask na szarą powierzchnię skały, lecz nic więcej zrazu nie spostrzegli. Potem zwolna na całej kamiennej powierzchni, wygładzonej rękami czarodzieja, pojawiły się nikłe linie, niby delikatne żyłki srebra. Początkowo tak nieuchwytne, jak blade nici babiego lata, tak cienkie, że ledwie migotały, kiedy padał na nie blask księżyca, stopniowo rozszerzały się i występowały coraz wyraźniej, aż wreszcie można było rozpoznać cały rysunek. U góry, w miejscu, którego Gandalf ledwie dosięgnął wzniesionymi rękami, sklepiał się łuk spleciony z liter alfabetu elfów. Niżej, zatarty co prawda i zniszczony, widniał rysunek kowadła i młota, a nad nimi korona i siedem gwiazd. Od dołu pięły się dwa drzewa, których liście miały kształt półksiężyców. Po środku, wyraźniej niż wszystko inne, jaśniała na drzwiach wieloramienna gwiazda.
To godło Durina, krzyknął Gimli. Drzewo elfów wysokiego rodu, zawołał Legolas. I gwiazda rodu Feanora, powiedział Gandalf. Wykuto ten rysunek z Ithildinu, w którym tylko światło gwiazd i księżyca się odbija i który jest martwy, póki go nie wskrzesi dotknięciem ktoś, kto zna słowa z dawna zapomniane na obszarze Śródziemia. Od wieków ich nie słyszałem. To też musiałem głęboko sięgnąć w pamięć, nim je odnalazłem.
Co znaczy ten napis? Spytał Frodo, wpatrując się pilnie w wyryte na łuku sklepienia litery. Zdawało mi się, że znam pismo elfów, ale tego nie umiem odczytać.
To język elfów mieszkających za dawnych dni w zachodniej części Śródziemia, odparł Gandalf. Napis wszakże nie mówi nic, co by nam się przydać mogło. Brzmi po prostu tak. Drzwi Durina, władcy Mori. Powiedz przyjacielu i wejdź. Pod spodem małymi, ledwie widocznymi literami wypisane jest jeszcze: zrobiłem te drzwi ja, Narwi. Znaki wykuł Celebrimbor z Holinu.